Mówi Paryż RFI, piątek, 13 dzień lutego 2009 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Anna Rzeczycka, Grażyna Chmurska, Piotr Błoński, Marek Brzeziński, Piotr Osochowicz, Stefan Riger i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, kroniki europejskiej Euranet, polecamy Państwa uwadze kronikę filmową, kronikę ekonomiczną, Eurekę, postscriptum i magazyn z cyklu Mija Tydzień, przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy. Mówi Paryż RFI. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Kłopotów Baracka Obamy ciąg dalszy. Kolejny kandydat na ministra handlu zrezygnował. Katastrofa samolotu pasażerskiego w Stanach Zjednoczonych. 50 ofiar śmiertelnych. Przed spotkaniem 7 najbogatszych państw świata w Rzymie. Recesja, recesja, recesja. Indie i Stany Zjednoczone naciskają na Pakistan w sprawie walki z terroryzmem. Aktywiści hinduskiej armii Boga Ram zamknięci w pace przed walentynkami, ponieważ stanowią zagrożenie dla zakochanych. Mówi Paryż RFI. Jude Gregg, kolejny kandydat na ministra handlu w rządzie prezydenta Baracka Obamy, zrezygnował z propozycji objęcia tego stanowiska. Jude Gregg stwierdził, że zmienił zdanie. Jude Gregg jest senatorem partii republikańskiej. Podczas kampanii wyborczej krytykował program Baracka Obamy, ale po wyborach zdecydował się przyjąć jego propozycję ze względu na dobro ogólne i interesy narodu amerykańskiego. Jednak Jude Gregg stwierdził, że nie czułby się wygodnie w tej roli. Byłoby nie w porządku wobec prezydenta, gdybym był w jego zespole i nie zgadzał się z nim w kwestiach zasadniczych. Dlatego się wycofałem, stwierdził Jude Gregg, dodając jednocześnie, że zdaje sobie sprawę, że pozostawił Baracka Obamę w kłopotliwej sytuacji. Dodał ponadto, że darzy prezydenta wielkim szacunkiem za bezinteresowność i za odwagę proponowania odpowiedzialnych stanowisk swym przeciwnikom politycznym. Jude Gregg jest już drugim kandydatem, który zrezygnował ze stanowiska sekretarza handlu. Pierwszym był gubernator Nowego Meksyku Bill Richardson, który wycofał się w związku z oskarżeniami, że wykorzystywał swoje stanowisko do pozyskania dotacji politycznych. Z kandydowania na stanowisko ministra zdrowia zrezygnował z kolei były senator Tom Daschle, który miał problemy podatkowe. Mówi Paryż RFI, protekcjonizm jest złem absolutnym, powiedział japoński minister finansów Soichi Makagawa przed wylotem do Włoch na spotkanie ze swymi światowymi kolegami. W nadchodzący weekend w Rzymie spotykają się ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów grupy G7, by obradować w sprawie kryzysu światowego. Przedstawiciele najbogatszych krajów świata, Niemiec, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Japonii, omawiać będą w sobotę w Rzymie skutki światowego kryzysu ekonomicznego i środki niezbędne do wyjścia z niego. Protekcjonizm, o który oskarżane są przez swych partnerów, m.in. Stany Zjednoczone i Francja, będzie z pewnością dominującym tematem rozmów, pisze agencja France Press. Dyrektor generalny Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Francuz Dominique Strauss-Kahn, przestrzegł przed powrotem tylnymi drzwiami protekcjonizmu narodowego, zwłaszcza w domenie bankowości. Tymczasem Niemcy zagłębiły się w recesji, świadczy o tym dane ostatniego kwartału roku 2008. Produkt krajowy brutto Niemiec spadł o 2,2% w porównaniu z kwartałem poprzednim, czego nie spodziewali się ekonomiści. To najgorsze wyniki od czasu zjednoczenia Niemiec. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest spadek eksportu, poinformował w piątek niemiecki urząd statystyczny. Przewiduje on w drugim i w trzecim kwartale tego roku po nieznacznym wzroście w pierwszym spadek wzrostu gospodarczego o 0,5 punktu. We Francji mówi się już oficjalnie o recesji, potwierdzają go liczby. W roku 2008 deficyt państwa francuskiego wzrósł do 56,2 miliardów euro w porównaniu z 34,7 miliardami w roku 2007. Poinformował o tym w piątek minister budżetu Eric Werth. Jedni tracą, inni zyskują. Inflacja w Hiszpanii była w styczniu najniższa od roku 1969 roku. Spowodowało to obniżki cen o 1,3% w styczniu w porównaniu z grudniem. Jednak po wielu latach szybkiego wzrostu Hiszpania odnotowuje brutalne spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego. Kryzys widać w spadku konsumpcji gospodarstw domowych, co może być poniekąd przyczyną spadku cen, komentuje agencja France Press. Polski minister finansów Jacek Rostowski nie wykluczył gorszej sytuacji niż ta, którą przewiduje rząd. Może się też opóźnić przyjęcie euro. W czasie, gdy na świecie trwać będzie kryzys, Polska może wykorzystać swoją szansę na rozwój, choć będzie on wolniejszy. Zdaniem polskiego ministra jest to druga po transformacji wielka próba, przed którą stanęła Rzeczpospolita.
Stany Zjednoczone i Indie wezwały ponownie Pakistan do zabrania się z większą energią za wyplenienie terroryzmu z terytorium państwa pakistańskiego. Amerykański Departament Stanu i dyplomacja indyjska przyjęły z zadowoleniem deklarację Islamabadu, który zapowiedział, że 8 terrorystów będących mózgiem zamachów w Bombaju stanie przed sądem. 6 z nich już osadzono w areszcie prewencyjnym. Po raz pierwszy Pakistan przyznał, że osoby odpowiedzialne za atak przebywały na terytorium tego państwa. Indyjski minister spraw zagranicznych Pranab Mukherjee uważa, że władze pakistańskie powinny pójść jeszcze dalej i zlikwidować zagrożenie ze strony terrorystów mających swoje bazy w Pakistanie. Nazwał to zagrożenie przekleństwem całego świata. Strona pakistańska nie ociągała się z reakcją. Szef dyplomacji tego kraju, Abdul Basit, oświadczył, że słowa indyjskiego ministra są jak odgrzewane jedzenie, które Indie regularnie serwują Pakistanowi. Basit dodał, że władze w Islamabadzie oczekują od strony indyjskiej ujawnienia nazwisk wszystkich osób pochodzących z Indii, które brały udział w zamachach w Bombaju. Policja z tego miasta przekazała stronie pakistańskiej nazwiska 16 osób. Według Indii, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii za zamachy, w których zginęły 174 osoby i 9 napastników, odpowiedzialna jest islamska organizacja terrorystyczna działająca w Kaszmirze. Na liście 6 zatrzymanych i osadzonych w areszcie figuruje nazwisko jednego z dowódców tej organizacji. Według pakistańskich komentatorów wypowiedzi władz w Islamabadzie są związane z wizytą, jaką złożył tutaj specjalny wysłannik Białego Domu do Pakistanu i Afganistanu Richard Holbrooke, który po pobycie w Kabulu ma udać się do New Delhi, chociaż początkowo nie było to planowane. Granica między Pakistanem a Afganistanem jest dziurawa jak rzeszoto i bez przeszkód przenikają tędy z baz w górzystej części Pakistanu do Afganistanu talibowie i inne organizacje terrorystyczne powiązane z Al-Kaidą, które walczą z siłami pokojowymi wspierającymi władze w Kabulu.
Mówi Paryż RFI, samolot pasażerski typu Bombardier lecący z Newark w stanie New Jersey do Buffalo w stanie Nowy Jork uderzył dom mieszkalny. 50 osób, 49 osób na pokładzie i jedna na ziemi zginęło. 2 ranne osoby zostały przewiezione do szpitala. Samolot dosłownie wbił się w budynek. Eksplozja uszkodziła okoliczne zabudowania. Telewizja NBS, powołując się Amerykańską Federalną Administrację Lotniczą, poinformowała, że do katastrofy samolotu linii Continental Express doszło o godzinie 22.10 czasu miejscowego, czyli nad ranem czasu warszawskiego i paryskiego. Mówi Paryż RFI, co najmniej 40 osób zginęło, a około 80 zostało rannych w zamachu, którego dokonała samobójczyni w Iskandrii, w miejscowości położonej o 40 kilometrów na południe od Bagdadu. Większość ofiar to kobiety i dzieci. Do zamachu doszło na głównej drodze, którą podążają szyjscy pielgrzymi do Karbali, około 110 kilometrów na południe od Bagdadu. Samobójczyni zdetonowała ukryte pod ubraniem ładunki wybuchowe, wmieszawszy się w tłum pielgrzymów, którzy spożywali posiłek przy jednym z rozbitych na trasie namiotów. Atak terrorystyczny przeprowadzony przez samobójczynię świadczy, że mógł on zostać zorganizowany przez Al-Kaidę albo jedno z ugrupowań sunnickich, które prowadzą świętą wojnę z szyitami uznawanymi za zdrajców oraz sługusów amerykańskiego okupanta. Rejon, w którym doszło do zamachu, nazywany był w roku 2003 trójkątem śmierci, ponieważ sunnici zwykli masakrować w nim szyitów pielgrzymujących do Karbali, do Nadżafu. To 4 w tym tygodniu zamach na szyickich pielgrzymów. W czwartek co najmniej 8 szyitów zginęło, a 56 zostało rannych w zamachu w pobliżu mauzoleum Husajna w Karbali. Dziesiątki tysięcy szyitów pielgrzymuje co roku do Karbali na obchody święta Arbain, kończącego 40-dniową żałobę po imamie Husajnie, wnuku Mahometa. Szyicki męczennik, imam Husajn, zginął zamęczony w roku 680 w bitwie pod Karbalą z armią kalifa Jazyda z dynastii Umajadów. Dzień śmierci Husajna, 10 dzień miesiąca księżycowego Muharram, 1 miesiąca kalendarza muzułmańskiego, jest największym świętem szyitów zwanym Aszurą. Mówi Paryż RFI, chińscy komuniści i cenzorzy komunistyczni zabrali się do sporządzania czarnej listy dziennikarzy działających wedle komunistycznych władz chińskich na szkodę państwa, niezgodnie z etyką zawodu. Informację tę podała oficjalna chińska agencja prasowa. Zastępczyni komisarza do spraw prasy i publikacji Li Dangdong powiedziała, że powstanie, cytuję, kompletna baza danych zawierających nazwiska osób, którzy angażują się w niezdrową działalność zawodową. Koniec cytatu. Dziennikarze, którzy znajdą się na liście, będą pozbawieni prawa wykonywania zawodu. Podjęcie takich decyzji uzasadnia konieczność stanowczego przeciwstawiania się rozpowszechnianiu fałszywych informacji. To był oczywiście cytat. Mówi Paryż RFI w sobotę walentynki, które na całym zglobalizowanym świecie stały się znakomitą okazją do zwiększenia zysków ze sprzedaży gadżetów amorycznych oraz do chwilowej intensyfikacji aktywności erotycznej. W Indiach spokojny przebieg walentynek zakłócić chcieli aktywiści sekty pod nazwą Armia Boga Ram. Szef sekty, Pramut Mutalik, oraz grupka jego zajadłych zwolenników trafił do paki w stanie Karnataka, ponieważ groził, że jeśli pochwyci w sobotę jakieś pary oddające się obłapinom w miejscu publicznym lub na łonie przyrody, to je wraz z innymi członkami Armii Boga Ram pojmie i odstawi do najbliższej świątyni w celu zawarcia przymusowego związku małżeńskiego. Działania prewencyjne policji nakazało doświadczenie. W styczniu Pramut Mutalik oraz jego dzielni chłopcy wtargnęli do modnego nocnego klubu w Mangalore, stolicy stanu Karnataka. Rzucili się oni na urocze hinduski, które wedle opinii sekciarzy piły, paliły i oddawały się rozpuście. Wyciągnęli swe ofiary przed lokal, opluwali je, targali za włosy, bili oraz wyzywali. Aktywiści Armii Boga Ram twierdzą, że bronią w ten sposób czystości kultury hinduskiej przed brudem zachodniej cywilizacji. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Agnieszka Kumor i Piotr Błoński.
Le Figaro przypomina znaczącą datę w historii. 13 lutego 1912 roku ostatni cesarz Chin z mandżurskiej dynastii Qing zostaje zmuszony do abdykacji. Pozbawiony tronu cesarz Puyi miał wówczas 6 lat. Historię jego życia przeniósł na ekran w roku 1987 Bernardo Bertolucci, realizując film pod tytułem Ostatni cesarz, do którego konsultantem był młodszy brat cesarza. Przypominając koniec ostatniego władcy Chin, prawicowy dziennik dworuje sobie nieco z obaw socjalistów wobec nieoczekiwanego przebicia się na francuskiej scenie politycznej ostatniego z trockistów, głównego listonosza Francji i przywódcy nowej partii Olivier Besancenot. Lider skrajnej lewicy jawi się nieoczekiwanie jako główny opozycjonista Sarkoziego, wyprzedzając skłóconą parę Martine Aubry, Ségolène Royal, kolejno pierwsza sekretarz socjalistów i jej główna, acz rodzima przeciwniczka. Z domowych kłótni socjalistów skorzystała ekstrema, nowa partia antykapitalistyczna, która odbyła niedawno swój zjazd założycielski. Dla 23% Francuzów Olivier Besancenot i jego nowy twór polityczny są realnymi przeciwnikami Nicolasa Sarkoziego. Potwierdzają to wyniki sondażu zrealizowanego przez ośrodek Opinion Way dla Le Figaro i telewizji LCI. Były sekretarz socjalistów, François Hollande, zarzeka się, że szukanie przez nich aliansów z nową partią oznaczałoby rozbrajającą naiwność ze strony PS. Inaczej myślą doły. 42% socjalistycznych sympatyków życzyłoby sobie koalicji z innymi partiami na lewicy, w tym z NPA. Ten sam dziennik Le Figaro zamieszcza relację z Gwadelupy, jednego z departamentów i regionów zamorskich Francji na Małych Antylach, gdzie od 23 dni trwa strajk generalny wobec zwyżki cen i niskiego poziomu życia. Francuski minister do spraw domtomów Yves Rzego właśnie zakończył tam pierwszą rundę nieudanych negocjacji. Kilka godzin po wyjeździe ministra na Martynikę, gdzie od 9 dni trwa strajk generalny, misterny dialog nawiązany przez mediatorów z Paryża z kolektywem związkowym runął w gruzach. Mieszkańcy Gwadelupy oskarżają czerpiących profity z ich biedy, czytaj Państwo i przedsiębiorców, wśród których jest też wielu kreoli. Strajkujący nie widzą jednak, że zaostrzający się konflikt uderza także w nich, nie mówiąc o miejscowej turystyce i hotelarstwie. Po Gwadelupie irytacja przeniosła się na Martynikę, a w piątek wyspa Réunion na Oceanie Indyjskim dołożyła swoją cegiełkę, zapowiadając strajk generalny na 5 marca. Wszędzie te same żądania związków zawodowych, partii politycznych i stowarzyszeń obywatelskich, zbyt wysokie koszta życia, la vie chère, jak piszą wszystkie gazety. Strajkujący żądają obniżenia cen produktów użyteczności codziennej o 20%, zamrożenia czynszów w mieszkaniach socjalnych, obniżenia o 5 euro cen butli z gazem i podwyżki płac o 200 euro netto, co oznacza ponad 300 euro brutto. Przedsiębiorcy prywatni nie mogą sobie na to pozwolić, domagają się pomocy ze strony państwa, a państwo nie zamierza pogłębiać już i tak pogarszającego się deficytu. Problem jednak tkwi nie tylko w wysokich cenach, drożyźnie, pisze Cyril Louis w korespondencji z Pointe-à-Pitre, chodzi o rozwiązanie zaplątanych od lat wewnętrznych konfliktów i niedomówień, mających niejednokrotnie podłoże rasowe, a ciążących na społeczeństwie antylskim. Oraz dominującego odczucia traktowania po macoszemu Gwadelupy przez metropolię i, jak widać, z rozszerzania się konfliktu nie tylko jej. Rodziny oczekują wiele od nowej polityki rodzinnej Nicolasa Sarkozy'ego, pisze dziennik La Croix. Dotyczy to również osób rozwiedzionych, mających na wychowaniu dzieci, dla których końcówki miesiąca są zwykle bardzo ciężkie, jak wyznaje 34-letnia rozmówczyni katolickiej gazety. Prezydent uspokaja, rodziny są zaniepokojone. Coraz więcej osób życzyłoby sobie skończenia z mitem dyspozycyjności pracowników 24 godziny na dobę. 97% rodziców pracuje. Zachowanie równowagi między życiem zawodowym a familijnym to dla nich prawdziwa kwadratura koła. Bije na alarm francuskie obserwatorium statusu rodzicielskiego w przedsiębiorstwie. Ludzie chcą, by przedsiębiorstwo pomogło im podjąć słuszną decyzję, nie by decydowało za nich. 72% pracowników uważa, że ich pracodawca nie robi nic lub zgoła niewiele, by ułatwić im życie rodzica. 48% uważa, że nie mają dobrej ubezpieczalni rodzinnej. 53% nie może sobie pozwolić na zmniejszony wymiar godzin tygodnia pracy bez uszczerbku dla domowego budżetu. 69% nie dysponuje pomocą socjalną na potomstwo w wieku szkolnym i studenckim. 82% nie może korzystać z zakładowego żłobka, bo ich przedsiębiorstwo takiego nie posiada. Itd. itp. Lista skarg i zażaleń jest długa, a przecież w wielu przypadkach wystarczyłaby ludzka organizacja pracy. Zebrania w ciągu dnia, a nie wcześnie rano lub późno wieczorem, punktowe środki zaradcze w przypadku choroby dziecka lub braku niani. Rodzice niepokoją się co do własnej przyszłości zawodowej i przyszłości dziecka. Z tego podwójnego stresu nie wynika nic dobrego, ostrzega psycholog Sylwian Giampino na łamach La Croix.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Z dala od zgiełku wokół kryzysu ekonomicznego i niewątpliwej już we Francji recesji, na dalszych stronach Le Monde znajdujemy wywiad z Olivierem Poivre d'Arvor, dyrektorem Culture France, dawnego AFA, czyli instytucji, której zadaniem jest propagowanie kultury francuskiej za granicą. Olivier Poivre d'Arvor przeciwstawia się katastroficznym wizjom obecnego stanu kultury francuskiej i jej recepcji w świecie, ale uważa, że politykę kulturalną należy gruntownie zmienić. Byłem zawsze zaskoczony, mówi Olivier Poivre d'Arvor, obserwując patriotyzm kulturalny w innych krajach. Na przykład Brytyjczycy są dumni z BBC World Service czy British Council. Takiej postawy próżno szukać we Francji. Ani Ministerstwo Finansów, ani opinia publiczna nie interesują się naprawdę obecnością kultury francuskiej za granicą. Za to, paradoksalnie, ostatnio modne stało się biadanie nad jej upadkiem. Komentując niedawne reformy i restrukturacje budżetowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, finansującym Culture France, Olivier Poivre d'Arvor podkreśla, że promieniowania kultury francuskiej nie sposób mierzyć liczbą urzędników wysyłanych na zagraniczne placówki kulturalne, ani liczbą metrów kwadratowych tych placówek. Nasza obecność za granicą, mówi, jest sprawą najwyższej wagi, ale jej sposób funkcjonowania jest przestarzały. Samo pojęcie ośrodków kulturalnych jest dziś przestarzałe w dobie globalizacji i rozproszenia wiedzy. Były one tworzone na początku XX wieku, a ich główne zadania zostały na nowo zdefiniowane po 1945 roku w liczbie trzech. Pierwszym było nauczanie języka, ale dziś dokonuje się ono innymi drogami. Następnym działalność kulturalna. Ale któż dziś pofatyguje się na wystawę w zagranicznym ośrodku kulturalnym wielkiej metropolii w kraju rozwiniętym? Dziś trzeba działać poza czterema ścianami tych ośrodków. Trzecim zadaniem było istnienie bibliotek, ale znowuż mamy do tego dziś inne narzędzia. Za to musimy skupić się na innych fundamentalnych celach. na tych ośrodkach w krajach rozwijających się, w których z Francją kojarzą się wolność wypowiedzi i prawa człowieka. Na Solidarności z Południem, na liceach francuskich za granicą, na które łożymy 500 milionów euro rocznie. Na Alliance Française, której model wciąż się sprawdza. Na goszczeniu zagranicznych stypendystów we Francji. No i wreszcie na działaniach specyficznych dla Culture France, czyli wspieraniu wymiany kulturalnej. Do tego dojdzie wkrótce propagowanie francuskiej książki i filmu. Skupimy się na wspieraniu tłumaczeń, na wyjazdach zagranicznych francuskich autorów, na współpracy z Narodowym Centrum Książki, na ożywieniu i profesjonalizacji ośrodków książki w około 20 stolicach. Nasza obecna polityka kulturalna w świecie jest nieczytelna. Trzeba ją przemyśleć całkowicie na nowo. Olivier Poivre d'Arvor opowiada się za skupieniem tych wszystkich zadań, dotąd rozproszonych po różnych dyrekcjach i departamentach ministerialnych, pod batutą jednej autonomicznej instytucji, przy czym zastrzega, że nie sposób ich realizować poza siecią dyplomatyczną, bo prowadziłoby to nieustannie do krótkich spięć. Za to trzeba dyplomatów przekonać do znaczenia polityki kulturalnej. Brytyjczycy mają British Council, Niemcy Goethe Institut, Hiszpanie Cervantesa, a my, jak to my, rodzaj tacy z bliżej niezidentyfikowanymi serami. Jak się ma jakieś pragnienie, to trzeba je umieć nazwać. Powinniśmy byli to uczynić już dawno, zapewnić mocną identyfikację temu nowoczesnemu przedmiotowi, jakim jest akcja kulturalna, zapewniająca lepsze oddziaływanie Francji, obejmująca ofertę edukacyjną, naukową, językową, kulturalną i formacyjną. Oczekiwania zagranicy są pod tym względem ogromne. Francuskie dziedzictwo kulturalne i obecna twórczość są podziwiane. Ale musimy pamiętać, że nie jesteśmy sami, że nie monopolizujemy tych oczekiwań, kończy w Le Monde Olivier Poivre d'Arvor.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.
Euranet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Znaczenie symboliczne, chociaż nie strategiczne z wojskowego punktu widzenia, ma podjęta przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel i prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego decyzja o założeniu bazy niemieckiej jednostki wojskowej na terytorium państwa francuskiego. Do tej pory spora grupa oficerów niemieckich mieszkała wprawdzie w Strasburgu, ale to w ramach Eurokorpusu. Tym razem chodzi o 600 żołnierzy, czyli mniej więcej o batalion niemiecki, który będzie stacjonował w małym miasteczku w pobliżu stolicy Alzacji. To gest mający wymiar historyczny. Mówi o tym dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych Pascal Bonifaz, który przypomina, kiedy po raz ostatni widziano niemieckie mundury na francuskiej ziemi.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte tout à fait différent, et avec une nature tout à fait différente des relations entre la France et l'Allemagne.
Taka sytuacja miała miejsce pod koniec II wojny światowej, oczywiście w zupełnie innym kontekście i w zupełnie innej roli, kiedy to stosunki francusko-niemieckie miały zupełnie inny charakter. Od tego czasu mogliśmy oglądać jednostki niemieckie w Paryżu z okazji 14 lipca, kilkakrotnie zapraszane do udziału w defiladzie na Polach Elizejskich. Tak, możemy mówić, że jest to moment historyczny, bo niemieccy żołnierze nie stacjonowali na terytorium Francji od 1945 roku, ale jednocześnie jest to gest zrozumiały, biorąc pod uwagę aktualny stan stosunków francusko-niemieckich. Dlatego wiadomość o stacjonowaniu niewielkiego oddziału w pobliżu granicy niemieckiej nie jest czymś bulwersującym wobec normalizacji stosunków między Francją i Niemcami. Nie możemy też zapomnieć, że żołnierze francuscy stacjonują od 1945 roku na terytorium Niemiec. Najpierw były to siły okupacyjne, później wynikało to ze stosunków sąsiedzkich, dwustronnych. Najpierw były to oddziały okupacyjne, potem w związku z zimną wojną nabrały one charakteru obronnego. Liczba żołnierzy uległa od tego czasu znacznemu zmniejszeniu. Wrócili do domu, do baz we Francji, które w przeciwnym razie zostałyby zamknięte.
Il y a des troupes qui sont rapatriées en ce moment pour être implantées sur sur des bases qui sinon seraient fermées en France.
Jednostki francuskie w Niemczech, batalion, o którym mowa, to oddziały wchodzące w skład mieszanej brygady francusko-niemieckiej. Można zatem przypomnieć sobie wydarzenia, jakie miały miejsce na linii Paryż i w owym czasie Bonn, bo mówimy o czasach François Mitterranda i Helmuta Kohla. Pascal Boniface.
Oui, effectivement, là c'était un tournant important, le fait de créer une unité conjointe militaire entre France et Allemands.
Tak, to był zwrot w stosunkach dwustronnych, któremu dała początek decyzja o utworzeniu wspólnej jednostki francusko-niemieckiej. To był ważny sygnał pojednania między obydwoma krajami. Przypomnijmy, że działo się to wtedy, kiedy Kohl i Mitterrand, trzymając się za ręce, brali udział w ceremonii pod Verdun. To był mocny sygnał. I teraz jest podobnie. Kolejny krok na drodze zacieśniania współpracy wojskowej to rozlokowanie oddziału obydwu armii na terytoriach Francji i Niemiec. I to jest najlepsza ilustracja tego, że między obydwoma państwami nie ma już żadnych napięć i że współpraca wojskowa może się rozwijać. Oczywiście, że pod względem czysto wojskowym nie ma to znaczenia strategicznego, ale ma swoją wymowę symboliczną, a przecież symbole też się liczą. Jest to gest jednocześnie anegdotyczny i ważny. W tym punkcie możemy mówić o bardzo podobnym sposobie widzenia sprawy obronności europejskiej przez Francję i Niemcy. Różnice istnieją jednak między Francją a innymi państwami Europy, które patrzą na ideę wspólnej obronności z większą ostrożnością.
Divergences de vue entre la France et l'Allemagne, mais les divergences sont avec d'autres. Elles sont avec d'autres pays qui sont plus réticents à avancer en cette direction.
Był to komentarz Pascala Boniface, dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych, na temat decyzji Paryża i Berlina o stacjonowaniu niemieckiego batalionu na terytorium Francji. Na marginesie wspólnych jednostek francusko-niemieckich warto powiedzieć, że tworzenie takiego przedsięwzięcia wojskowego nie jest wcale łatwym zadaniem. Nie chodzi tylko o różnice w wyposażeniu w sprzęt, o musztrę i o inną strategię wojskową, ale także o sprawy, które na pierwszy rzut oka nie przychodzą nam do głowy. Gdy do pary francusko-niemieckiej dołączyli Hiszpanie, oficerowie musieli się nauczyć języka Cervantesa, hiszpańscy wojskowi francuskiego i niemieckiego. Ale gdy przyłączyły się jednostki belgijskie, zaczęły się lingwistyczne schody. Z francuskojęzycznymi wolonami, pół biedy, ale nikt nie chciał wkuwać flamandzkiego. Poszło też o kuchnię, klucz do dobrego samopoczucia żołnierzy. Niemcy byli zachwyceni kuchnią francuską. Francuzi krzywili się na niemieckie specjały.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. A w naszym studiu dzisiaj panowie Piotr Górszczyn i Anatol Arciuch. Wspólnie dokonamy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. A rozpoczynamy od tego, co wydarzyło się w piątek, czyli od przedstawienia przez szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego najważniejszych celów polskiej polityki zagranicznej. Sporo słów o walce z terroryzmem, sporo słów o tym, jak Polska powinna funkcjonować, jak sobie w ogóle wyobrażamy Unię Europejską. Co panowie na to, Anatol Arciuch?
Z tego, co powiedział minister, to konkretów niewiele się da wyłowić, ale to jest specyfika tego rodzaju wypowiedzi. Oczywiście minister bronił stanowiska rządu. To wyglądało, że wszystko jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, jak tylko przyłożymy wysiłków trochę więcej. Także jak mówię, no trudno jest z tego coś konkretnego wydobyć. No,
czyli co, takie wystąpienie, które niewiele nam daje, Piotr Gursztyn?
To jest pewna potrzebna rutyna w dobrym sensie tego słowa w życiu politycznym, w tym sensie, że parlament ma prawo wysłuchać takiego mini-expose. Ja tutaj się zgodzę, że rzeczywiście, no co do poziomu haseł, celów, to wszystko jest w porządku. Tu rzeczywiście wszystkie siły polityczne no, nie mogą tego kwestionować. Natomiast co do praktycznej realizacji, tu już jest bardzo wiele pytań, takich trudnych w stosunku do obecnej polskiej dyplomacji, bo minister mówił dużo o aktywności na praktycznie wszystkich kierunkach, tam gdzie Polska ma jakieś interesy, tylko to się dzieje w sytuacji, kiedy Ministerstwu Spraw Zagranicznych, tak jak i wszystkim ministerstwu dość drastycznie obcięto pieniądze, kiedy ministerstwo jeszcze przed tymi ostatnimi oszczędnościami zamykało w mechaniczny sposób ambasady. To nie polegało nawet na reorganizacji polskiej służby dyplomatycznej, co jest potrzebne, tylko na zamykaniu ambasad, które uznano moim zdaniem dość arbitralnie za niepotrzebne.
No tak, ale rzeczywiście sporo miejsca także pan Sikorski poświęcił naszym sąsiadom. Mówi o właściwych stosunkach, dobrych stosunkach z Niemcami. Mówi o potrzebie strategicznego partnerstwa Polski z Francją. To coś nowego, Anatol Arciuch?
No w pewnym sensie to jest coś nowego, bo pamiętajmy, że co prawda ten rząd, rząd Platformy od razu mówił, że chce poprawy stosunków z Niemcami i z Rosją, co prawda wtedy mówił, Francja tak była troszkę na drugim planie, no ale to są niby nasi partnerzy strategiczni, tacy tradycyjni, a poza tym wydaje mi się to, co mówił pan Gursztyn, że my trochę zwijamy naszą dyplomację ze względów finansowych, więc być może będziemy chcieli na zewnątrz, nawet poza Unią Europejską, działać poprzez dyplomację unijną, właśnie tak jak na przykład Niemcy i Francja prowadzą pewne rzeczy wspólne. Równoważnie Francuzi dbają o interesy niemieckie i vice versa. Myślę, że może Polska chce również pójść częściowo tą drogą.
Piotr Gursztyn, Anatol Arciuch, kolejny temat na dziś. No to bardzo smutna, wstrząsająca sprawa. Przypomnijmy, uprowadzono Polaka w Pakistanie, talibowie go uprowadzili. No przez wiele miesięcy, myślę, wszyscy mieliśmy nadzieję, że to dobrze się skończy. Tymczasem niestety doszło do egzekucji. No i rozpętała się w Polsce wielka dyskusja, czy rzeczywiście rząd zrobił wszystko, co mógł. No pewnie niewiele niestety mógł tutaj zrobić. I czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, by teraz pojmać tych bandytów, Piotr Gursztyn?
Ta druga kwestia to oczywiście jest kwestia przyszłości, więc może trudno jest cokolwiek powiedzieć, ale ta dyskusja, czy polski rząd jest rządem sprawnym, dbającym o swoich obywateli, była bardzo nam potrzebna, niezależnie od tego, że momentami mogło się komuś wydawać nieelegancka, ale to było, powtarzam, bardzo potrzebne i wydaje się po tych kilku dniach, że nie mamy powodów do jakiejś bardzo pesymistycznej oceny. Wszystkiego nie wiemy, ale na przykład wiemy, że w czwartek spotkała się Komisja Sejmowa do spraw służb specjalnych, tam rządzi, przypomnę, opozycja i wypowiedzi posłów opozycyjnych tutaj były bardzo powściągliwe. Oni nie atakowali rządu. A myślę, że gdyby mieli jakieś podstawy, to by to zrobili. Media polskie donoszą co jakiś czas, że na podstawie wiedzy, którą zdobywają głównie w Pakistanie, że jakieś działania polskich dyplomatów, specjalnych wysłanników były. No, mordercami no to są talibowie, którzy zabili nie dlatego, że polski rząd się nie starał, tylko dlatego, że ostatnie doniesienia, że się pokłócili. Inne były takie, że ofensywa armii pakistańskiej zagroziła ich bezpieczeństwu. Za wcześnie jest pewnie na końcowe wnioski, ale stan obecny naszej wiedzy pozwala powiedzieć, że polski rząd jednak wykonał ileś potrzebnych działań.
Anatol Arciuch?
Ja bym jednak chciał zwrócić uwagę na coś innego. My dopiero zaczynamy się przyzwyczajać do tej wojny terrorystycznej. W końcu kilka tysięcy zakładników już siedzi, prawda, w różnych kryjówkach talibów. Takie kraje jak Stany Zjednoczone, kiedy równie okrutnie zamordowano dziennikarza Perla, też groził talibom, że surowo ukaże sprawców, też naciskał wszystkie sprężyny, a na pewno więcej mógł naciskać na rząd Pakistanu niż Polacy. No jest to pewna okrutna prawda, że my uczestniczymy w tym froncie antyterrorystycznym, musimy się liczyć z pewnymi ofiarami i trzeba się też liczyć, no, że jak ludzie jadą w takie regiony, to muszą liczyć tylko na własne siły i musimy sobie po prostu zdawać sprawę z tego, że w dzisiejszym świecie pewne ryzyko jest nieuniknione.
A jak pan sądzi, skoro mamy nazwiska, przynajmniej tak mówią polskie władze, nazwiska tych bandytów, uda się doprowadzić do ich schwytania?
Ja bym patrzył na to pesymistycznie, raczej przypadkiem, i wydaje mi się, że naprawdę no my nie jesteśmy Izraelem, który uczynił z tej walki w swoim czasie sprawę honoru, że ścigał dziesiątki lat terrorystów palestyńskich, zresztą zabijając przy tym niewinnych ludzi. Naprawdę nasze służby specjalne mają ważniejsze zadania.
Anatol Arciuch i Piotr Gursztyn, ostatni temat na dziś, to powiedziałbym miła niespodzianka, jak sądzę, dla Polaków, bo wreszcie doszło do ocieplenia stosunków pomiędzy Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Liderzy tych ugrupowań się spotkali, rozmowy tyczyły kryzysu, no i właściwie nie było ostrych słów z żadnej ze stron, a przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, że na te dwa ugrupowania, które rządziły i rządzą na przemian Polską, bardzo się między sobą spierały. Piotr Gursztyn?
Dwie rzeczy są chyba powodem tego ocieplenia. Po pierwsze kryzys, wielki strach przed kryzysem, i to tak silny, że opozycja też zaczyna tracić tę radość, że rządzący...
Że to nie tracą, problem.
Tak, że to tylko problem rządzących. A druga rzecz, chyba wszystkie partie w Polsce, łącznie z tymi mniejszymi, zauważyły, że nie opłaca im się stosowania ostrego języka. To się, jak mówi młodzież, przegrzało. Ludzie mają tego dosyć. Natomiast nie byłbym takim optymistą, że to będzie trwało długo, czy jakoś tam bardzo długo. Gdy któraś ze stron uzna, że jednak opłaca jej się wrócić do ostrego języka, to niezwłocznie wróci do tego.
Anatol Arciuch, pan też nie jest takim dalekosiężnym optymistą?
Ja po prostu nie odważyłbym się teraz przewidywać, bo nie wiemy, jak będzie się rozwijać kryzys, ale po pierwsze, no widać już coraz wyraźniej, że PiS chce być partią odpowiedzialną i tutaj w tej sytuacji jest gotów nawet przymykać oczy na... Bo w tej chwili no rzeczywiście ma okazję mocno uderzać w rząd, jest coraz więcej tego rodzaju okazji. Z drugiej strony Platforma Obywatelska zaczyna mieć kłopoty ze swoim koalicjantem PSL-em, który już nie jedną koalicję położył, więc chociażby w niektórych głosowaniach będzie musiała liczyć na PiS, a są takie głosowania, na przykład takie sprawy jak zmniejszenie liczby posłów, czemu nie jest zasadniczo PiS przeciwny, czy inne tego rodzaju, gdzie PSL no, absolutnie jest nie do ruszenia.
A jak panowie sądzą, jeżeli chodzi o samą walkę z kryzysem, tutaj możemy liczyć na to, że PiS i PO rzeczywiście będą się wspierać, Piotr Gursztyn?
Do pewnego stopnia tak. No pamiętajmy, że ten Sejm nie jest aż takim strasznym miejscem, jak to się na zewnątrz wydaje. Jednak nawet w najgorszych momentach braku współpracy to 90% ustaw
przechodzi.
Tak, bo to dotyczą sprawy rzeczy niekontrowersyjnych, uważanych powszechnie za pożyteczne. Natomiast co do ogólnej filozofii walki z kryzysem, to no tutaj będzie spór, ale też tego bym nie demonizował, bo to jest naturalne, że partie polityczne na całym świecie, także w Polsce, się różnią.
Jeszcze tylko krótko, bo ja bym jednak nie wykluczał tej możliwości, o której zresztą wspominał Jarosław Kaczyński, że być może w warunkach kryzysu trochę by, długo by nie mógł potrwać, ale potrwałby rząd mniejszościowy, który miałby umiarkowane poparcie PiS-u.
Anatol Arciuch, Piotr Gursztyn i Paweł Lekki. To był bilans najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Głównym celem posiedzenia ministrów finansów G7 w Rzymie miało być przedyskutowanie działań koniecznych dla stabilizacji światowej gospodarki, a także dla regulacji rynków finansowych. Ale nieproszonym gościem stał się temat protekcjonizmu i dodatkowych zagrożeń, jakie wprowadza on w sytuacji kryzysu. Pokusa protekcjonistycznych refleksów daje o sobie znać w różnych krajach, mimo iż wszyscy powtarzają chórem i z osobna, że protekcjonizm jest najgorszą i najbardziej szkodliwą z odpowiedzi na recesję. Protekcjonizm jest złem absolutnym, oświadczył japoński minister finansów Shoichi Nakagawa. Uczynimy co tylko możliwe, by historia się nie powtórzyła, żeby nie popełniono tych samych błędów, co w latach 30., powiedział niemiecki minister Peer Steinbrück. Nawet jeśli obecnie nie ma dowodów na wzrost decyzji protekcjonistycznych, to wzrastają naciski, by takie decyzje podejmować. Bardzo ważne jest, by się tym naciskom przeciwstawiać, czytamy w komunikacie Europejskiego Banku Centralnego. Przed nawrotem protekcjonizmu tylnymi drzwiami, jak się wyraził, szczególnie w sektorze bankowym, przestrzega Dominique Strauss-Kahn, który również będzie uczestniczył w rzymskim szczycie jako dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Za sygnał alarmowy uznano m.in. zawartą w pierwszym projekcie amerykańskiego planu ożywienia gospodarczego klauzulę Buy American, chroniącą tamtejszych producentów stali, francuski plan pomocy dla rodzimego przemysłu samochodowego i w odpowiedzi słowackie groźby zerwania negocjacji o kontrakty z niektórymi francuskimi firmami, indyjskie cło zaporowe na zabawki chińskie, a szerzej konsekwencje wprowadzania przez kolejne kraje planów ratunkowych dla systemu bankowego lub planów ożywienia gospodarki. Pojawia się bowiem pytanie, czy zaangażowanie przez poszczególne rządy tak kolosalnych sum w gospodarki swych krajów nie zaburza w sposób niebezpieczny równowagi rynkowej, tym bardziej, że każdy z krajów przyrządził taki plan po swojemu. Zadaniem rzymskiego posiedzenia G7 jest więc także próba koordynacji tych państwowych interwencji. Ministrowie finansów Włoch, Japonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Kanady, szefowie banków centralnych oraz Światowej Organizacji Handlu, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego oraz zaproszony również na ten szczyt rosyjski minister finansów Kudrin z największym zainteresowaniem oczekują pierwszego wystąpienia w tym gronie nowego amerykańskiego sekretarza skarbu Timothy Geithnera. Ma on im objaśnić szczegóły zatwierdzonego właśnie bezprecedensowego amerykańskiego planu wsparcia gospodarki opiewającego na prawie 800 miliardów dolarów i planu stabilizacji systemu bankowego z gwarancjami rzędu 2000 miliardów dolarów. Jak to ujął brytyjski minister Alistair MacLean Dowling, jest rzeczą zasadniczą, by wszystkie państwa uzgodniły program koordynacji i synchronizacji działań oraz żeby wszystkie potwierdziły wolę współpracy w przywracaniu wiarygodności systemu bankowego i jego zdolności do udzielania kredytów w warunkach pogłębiającego się kryzysu.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Pomimo kryzysu, jaki ogarnął ostatnio przemysł samochodowy, a może właśnie z powodu tego kryzysu, Francuzi zapowiadają wprowadzenie na rynek nowo-starego modelu Citroena DS. Wszyscy starsi samochodziarze doskonale pamiętają ten model, który podbił serca nie tylko Francuzów. Wychodził on z fabryk francuskich w latach 1955-1975. Między innymi prezydenci Charles de Gaulle i Georges Pompidou używali czarnego DS jako oficjalnego samochodu prezydenckiego. W wyobraźni Francuzów Citroën DS ciągle egzystuje jako limuzyna prezydencka. Jak mówi legenda, nie wiadomo czy prawdziwa, to właśnie ten samochód pozwolił generałowi de Gaulle'owi wyjść cało z życiem z zamachu na jego życie przeprowadzonego 22 sierpnia 1962 roku. Jean-Claude Lannes spod paryskiego Muzeum Citroëna w Aulnay-sous-Bois pewien jest jej prawidłowości. Doskonałe, jak na ówczesne warunki, wspomaganie kierownicy i znakomita przyczepność samochodu do drogi pozwoliły szoferowi w sposób pewny i szybki oddalić się z miejsca zamachu w Petit Clamart. Model DS zaprojektował Flamino Bertoni na początku lat 50. ubiegłego wieku. W ciągu 20 lat sprzedano DS-ów prawie 1,5 miliona egzemplarzy. W latach 60. i 70. poprzedniego wieku DS występował także w wielu filmach francuskich obok Louisa de Funesa czy Gerarda Depardieu. Nowy Citroën DS znajdzie się w handlu dopiero w roku przyszłym, a jego nazwa to DS3. Vincent Besson, jeden z dyrektorów firmy Citroën, zapowiedział, że ten najnowszy model będzie nosił nazwę DS Inside. Będzie to model wysokiej klasy, podobnie jak zapowiadane na następne lata modele DS4 i DS5. Nadchodzi kres tradycyjnej londyńskiej taksówki. Klasyczne wozy zostaną wkrótce wyparte przez nowoczesne Mercedesy, znacznie tańsze w utrzymywaniu od swych poprzedników. W dobie recesji oszczędność bierze górę nawet nad nostalgią i sentymentem. Jeszcze kilka lat temu taka sytuacja była nie do pomyślenia. Stylowe taksówki zdobiły pocztówki z Londynu, plakaty przewijały się w setkach filmów i niemal każdy turysta chciał sobie przy takiej taksówce zrobić zdjęcie. Jednak samochody te projektowano w czasach, gdy nikt specjalnie nie liczył się z oszczędnością paliwa, ani tym bardziej z ekologią. To, co na początku XX wieku mogło uchodzić za cud techniki, 100 lat później wzbudza mieszane uczucia. Pierwsze taksówki Mercedesa Vito już jeżdżą ulicami Londynu. Nowa taksówka prosto z Niemiec powstała na bazie komfortowego samochodu Vito, produkowanego przez koncern Mercedes-Daimler. Oprócz nowoczesnej sylwetki posiada przestronne wnętrza, większą liczbę miejsc, a do tego elektrycznie otwierane drzwi. Jeśli wierzyć statystykom sprzedaży, na ulicę Londynu wyjedzie w pierwszych miesiącach tego roku aż 350 takich aut. Czy Vito ma szansę całkowicie wyprzeć klasyczne czarne londyńskie taksówki? Raczej nie, bo jak mówią sami taksówkarze, zawsze znajdzie się grupa chętnych na przejażdżkę takim wozem. Za podróż będą skłonni zapłacić więcej, byle tylko odbyła się ona w tradycyjnym stylu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Dreams are my reality, śpiewał Richard Sanderson w filmie La Boom Claude'a Pinoteau z 1980 roku, kiedy w modzie były foxtroty, a stosunki między rodzicami a dziećmi były napięte. W filmie tym, który stał się jednym z największych przebojów francuskiego kina w latach 80., zadebiutowała 13-letnia wówczas Sophie Marceau. Premiery pierwszego filmu Sophie Marceau minęło 30 lat. Młodzi ludzie nie urządzają już prywatek o nazwie Boom, wolą mówić o wieczorach soirée. Wyszły też z mody foxtroty. Nieustannie natomiast modna jest Sophie Marceau, dla której La Boom był początkiem międzynarodowej kariery i która od tamtej pory jest jedną z najpopularniejszych i najulubieńszych francuskich aktorek. Za swój debiut otrzymała nagrodę Cezara dla najlepszej obiecującej aktorki. Mając 16 lat zagrała z Gérardem Depardieu i Catherine Deneuve w Fort Sagan. W 1984 roku w filmie Police wcieliła się w postać młodej kryminalistki, w której zakochuje się oficer policji. W tym samym roku zrobiła pierwszy film z polskim reżyserem Andrzejem Żuławskim, Narwana miłość na podstawie Idioty Fiodora Dostojewskiego. Wraz z nim nakręciła następnie Moje noce są piękniejsze od twoich dni, Błękitną nutę oraz Wierność. Wystąpiła także we francuskiej wersji Córki D'Artagnana na podstawie Trzech Muszkieterów Aleksandra Dumasa, w którym sama występuje w scenach fechtunku i jazdy konnej.
Moi, c'est Lola, mais tout le monde m'appelle LOL. Et ben franchement, ma vie, c'est pas une partie de rigolade. D'abord, il y a le lycée.
Je suppose que vous avez une bonne raison d'être en retard.
Vous allez rire,
je suis... Tel que vous me voyez là, je suis au maximum.
Ensuite, il y a les mecs.
Ils m'énervent.
T'inquiète pas, c'est pas le style de mère.
Je veux pas que ça pourrisse notre amitié, Lola.
Et pour finir, il y a ma mère.
Ouh. Mais Lola, comment tu t'es épilée, là?
Maman!
Bah quoi, maman?
C'est juste que j'aime pas les poils, c'est tout.
Mais cela, personne les a vus, hein.
Na początku lutego bieżącego roku na ekrany kin we Francji wszedł kolejny film z Sophie Marceau, komedia Lizy Azuelos, LOL, w którym aktorka odtwarza rolę 40-letniej rozwódki matki 16-letniej dziewczyny o zachowaniu trudnym do rozszyfrowania dla dorosłych. Już w pierwszym tygodniu eksploatacji film zarejestrował na swym koncie prawie 100 tysięcy widzów, co wróży mu piękną karierę kasową. Jego tytuł LOL jest skrótem angielskiego wyrażenia z internetowych czatów. Laughing out loud, śmiejąc się głośno. Tak także nazywana jest młoda bohaterka, Lola. Jesteśmy wśród współczesnych licealistów francuskich i wraz z nimi przeżywamy ich sercowe problemy. Szybko też możemy stwierdzić, ile zmian zaszło od czasu, kiedy Sophie Marceau miała 13 lat. Rodzice stali się bardziej tolerancyjni, dzieciom wolno wszystko, a w każdym razie bardzo wiele i ewentualne spory załatwia się na drodze negocjacji. 30 lat temu pokolenia dzieliła przepaść, a stosunki rodzinne były pełne konfliktów. W 400 batach François Truffaut, młody Antoine Doinel był w domu regularnie policzkowany, chodził na wagary, palił papierosy, spał u kolegi, nie uprzedzając o tym rodziców. Pytany w szkole o przyczynę swej nieobecności odpowiadał, że zmarła mu matka i w końcu lądował w poprawczaku za kradzież maszyny do pisania. Konfliktowi pokoleń poświęcony był także film La Gifle, Policzek, Claude'a Pinoteau. Ojciec, szanowany powszechnie profesor prestiżowego paryskiego liceum, podnosił w nim rękę na córkę, która komunikowała mu z nieukrywaną bezczelnością, że oblała właśnie egzaminy na studiach. Problem niezrozumienia między rodzicami a dziećmi powrócił także w Diabolomonde i La Bolle Lepin, dwóch bardzo popularnych filmach Diane Curis, i Moment d'égarement Claude'a Berry, w którym dojrzały mężczyzna uwodził nastoletnią córkę swego najlepszego przyjaciela. W końcu lat 90. we Francji pojawił się zupełnie inny problem społeczny. Dorosłych już dzieci, które bardziej dla wygody niż z konieczności wolą pozostać w rodzinnym domu, zamiast usamodzielnić się, wyprowadzając się od rodziców. W Tongi Etienne'a Chatilleza, Sabina Zema i André Dussolier próbują pozbyć się z domu swego dorosłego syna, nie mogącego przezwyciężyć strachu przed niezależnością i odpowiedzialnością. Temat stosunków między pokoleniami jest jak beczka bez dna i można się założyć, że za 30 lat ujrzymy Sophie Marceau na dużym ekranie, tym razem w roli babci wychowującej liczne grono wnuków.
Lola!
Alors on commence par quoi, les pétards ou les capotes?
C'est pas moi, hein?
Oh maman, ça va, hein, c'est pas drôle.
Mais t'as pas une crise pour quelques malheureux pétards, alors toi t'en fumes tous les soirs dans ta chambre quand même.
Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi? Tu vires, tu vas vivre chez ton père, ok?
You can't always get what you want.
C'est pas si grave.
You can't always get what you want.
Je te rappelle que t'es son modèle sur Terre. Si elle commence à te suivre sur la route du cul...
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mniej poważne wiadomości. Anna Bernhardt.
XIV-wieczna rzeźba głowy świętego Piotra wróciła do regionu Lot, skąd zniknęła w latach 50. Przewiozła ją do mrostwa w miejscowości Laon, córka kolekcjonera sztuki, który schorowany już i osłabiony wyznał swej córce, że rzeźba została skradziona. Mieszkający w regionie paryskim miłośnik dzieł sztuki nie mógł się rozstać z piękną rzeźbą, ale też nie chciał zabrać tej tajemnicy do grobu. Poprosił więc, by po jego śmierci głowa świętego Piotra wróciła do swego poprzedniego miejsca pobytu. Pytaniem pozostaje na razie, w którym kościele była pierwotnie umieszczona. W oczekiwaniu na wyniki drobiazgowych badań rzeźba zdobi budynek miejscowych władz, które przyznały, iż oddanie dzieła przez córkę kolekcjonera jest wielkim gestem, zwłaszcza dla kogoś, kto się tak dobrze zna na sztuce, a w dodatku zmuszonego do wyjawienia niezbyt pochlebnych dla rodziny faktów. Patrząc na tę głowę świętego Piotra stojącą na kominku w rodzinnym domu, nigdy nie podejrzewałam, skąd ona pochodzi, przyznała ofiara. Siedmioletni maluch zupełnie nieświadomie mocno nadwyrężył nerwy rodzicom i otoczeniu. Cała rodzina przyjechała samochodem w odwiedziny do babci mieszkającej w Besançon. Droga była długa, maluch przysnął na tylnym siedzeniu. Po wypakowaniu bagaży rodzice obudzili malucha, by ruszał do babci. Półprzytomny chłopczyk szedł więc za nimi, ale nie doszedł. Panika ogarnęła wszystkich, zawiadomiono policję, wszczęto poszukiwanie, które przerwała dopiero noc. Gdy znowu podjechał podjęto je następnego dnia ranem z udziałem kilkudziesięciu osób. Szybko zjawili się sąsiedzi ze zgubą. Chłopczyk wszedł po prostu do ich domu, a wszystkie budynki są do siebie bardzo podobne na tym osiedlu domków jednorodzinnych i zmęczony położył się w łóżku i zasnął. Pech chciał, że sąsiedzi nie wrócili do domu na noc, a nie mają też w zwyczaju zamykać drzwi. Na wpół śpiący maluch bez problemu więc mógł wejść do środka i zająć dowolne łóżko, nie orientując się nawet, że nie jest u babci. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Światowy kryzys ekonomiczny objawia się w dosyć niecodzienny sposób w Rosji. Jak donosi AFP, za rosyjską prasą, według przeprowadzonych niedawno badań, Rosjanie nie tylko cierpią na skutki lecącego na łeb na szyję rubla, ale również topnieje ich potencjał na polu miłosnym. Zakochanych jest po prostu coraz mniej. 45% pytanych w porównaniu do 53% przed kryzysem. Nie należy jednak tracić nadziei, bo jednocześnie 59% wierzy w zakochanie od pierwszego wejrzenia, a 15% pytanych Rosjan przyznaje, iż wierzy, że to uczucia rządzą światem. W tej dziedzinie zanotowano wyraźny postęp z rokiem 2007, kiedy taki idealizm wyznawało zaledwie 11%. Bez zmiany natomiast pozostaje opinia na temat blondynek, które preferuje większość rosyjskich mężczyzn. Mieszkańcy Marsylii i nie tylko od marca będą mogli wziąć w aptece lub u lekarza małe pudełeczko, w którym zamiast pigułek umieszczono wiersz. Trzeba go przeczytać, najlepiej na głos, bo nie należy połykać bezmyślnie wszystkiego, co nam dają, wyjaśniają organizatorzy tej akcji Stowarzyszenie Et Pourtant Elle Tourne, co można przetłumaczyć, a jednak się kręci. Jest to ruch zrzeszający specjalistów i artystów proponujących refleksję nad zagadnieniami współczesnego świata. Akcja z wierszami w pudełkach od lekarstw ma na celu zastanowienie się nad funkcjonowaniem przemysłu farmaceutycznego. Zaledwie 5-10% nowych leków przynosi rzeczywiście jakąś poprawę. W krajach bogatych system ubezpieczeń nie zapewnia zwrot pieniędzy za lekarstwa, ale zwiększenie sum dla przemysłu farmaceutycznego odbywa się kosztem innych wydatków. W krajach biednych i rozwijających się natomiast lekarstwo dla większości osób jest ciągle luksusowym towarem. Czytamy w ulotce dołączonej do wierszy, których autorami dodajmy są współcześni Francuzi.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia. Le soir sur les falaises,
me disait déconne pas, déconne pas, on va pas rester comme ça. Je veux les prairies, les fleurs jaunes. On va pas faire comme les gens, vivre à cause de l'argent. On laisse tout en taille la zone. Et mes calmants, mon plan d'épargne, logement, notre amour taillait la zone.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.